Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Chabinek i Michniewicz. Cześć, Mati.
Siema.
A dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Kaźmierczuk, czyli Darolew, znany zawodnik creek fightowy, należący do federacji High League. Witamy cię bardzo serdecznie w naszych skromnych progach.
Wow, siemaneczko.
Sam co chciał, żebyś to ładnie zrobił, to nie muszę nawet pytać, od razu wjechało. Tak jest, znak rozpoznawczy. Wiesz co, na początku zapytam cię o to, czy przypadkiem High League jakby nie zignorował twojej mocy, bo wczoraj, czyli w poniedziałek, czyli z perspektywy naszych widzów to pewnie 3 dni temu, był stream Wardęgi i Boxdela i w sumie Wardęga się zastanawiał, jak to tak przyszło bez echa, że ty w sumie jesteś, należysz do High League, bo ludzie cię bardziej kojarzą z walki z Filipkiem czy Marcinem Neumannem na fejmie, a tu się okazało, że jesteś w High League i Boxdel powiedział tak, High League zignorował moc Darolwa. To tak pod względem marketingowym. Tak się czujesz, że trochę to przeszło po cichu?
Czy ja wiem. High League przede wszystkim był pierwszy. Oni zaproponowali mi jako pierwszy kontrakt, także to już było przed tą walką z Filipkiem. Także ja po prostu czekałem na walkę, a miała się odbyć walka nasza z Bonusem. I no Bonus wypadł. Coś go dopadło, jakieś choróbsko. Więc ja zostałem po prostu bez walki, można powiedzieć. Także później Fame się odezwało, no i tak się to po prostu zaczęło, nie? No ale tak jak mówię, pierwsi zaproponowali mi kontrakt właśnie High League, także ja miałem z nimi już podpisany. Mm.
No i byłeś wypożyczony na walkę, tak? Z Filipkiem na to ostatnie.
Tak. Więc tak. Tak, bo tam był konflikt i trzeba to było wyjaśnić, a że nie wiem, Filipek chyba nie chciał zawalczyć w tym High League'u, także no musiała się walka odbyć na Fame'ie, nie?
A Daro, jak myślisz, bo ten marketing to wszystko, dużo ci dało to, że z EBEB zacząłeś chyba współpracę, nie? I to tak na jego kanale, to on ci pomógł się tak jakby dotrzeć do ludzi i ludzie zobaczyli, jakim jesteś zawodnikiem, jakim jesteś człowiekiem, że naprawdę fajnie się ciebie ogląda. I w ogóle jak to się stało, że EBEB, bo to taki nikomu nieznany człowiek z ludzi takich spoza freaków, jak to się stało, że cię porwał? Tak.
Wiesz co, no pewnego razu napisał do mnie EBEB z propozycją, czy chciałbym po prostu wejść z nim w współpracę, po prostu tak na tej zasadzie, że tam on mi po prostu będzie, gdzieś tam będzie mnie promował, po prostu jakieś tam filmiki będzie ze mną robił. Wiadomo, na początku było to troszeczkę dziwne dla mnie, bo ja nigdy wcześniej nie współpracowałem nigdy z taką osobą, powiedzmy jak EBEB, a po wyświetleniach widziałem, że to jest bardzo duży kanał. Także no nie zastanawiałem się długo, no i zgodziłem się po prostu, nie tak się to zaczęło.
Bo to jakoś
robiliśmy te lwowisko, no tego żeśmy zaczęli. Ja tam cisłem Borka i tych innych takich znanych ludzi ze świata, powiedzmy, to było wtedy jeszcze TVP chyba, bo to Borek wtedy jeszcze nie był chyba. Dopiero później ten kanał cały się tam ich rozwinął, tego Stanowskiego, no. I tak żeśmy zrobili te lwowisko, nie? No tak się to zaczęło właśnie.
No właśnie, bo ja tak złapałem jakby namiar na ciebie, że zobaczyłem, kojarzyłem mniej więcej, bo pamiętam i walkę z Neumannem i te inne wszystkie w miarę kojarzyłem, ale mówię tak, złapałem zajawkę właśnie jak to lwowisko się zaczęło i to tak szczególnie w zeszłym roku ktoś mi podesłał, że była jazda, pamiętam z tatą, że selekcjonerem został, a ty powiedziałeś, że pamiętasz, że jak w Lechu był, że jest okej, okay. Ja mówię, o to jest nasz człowiek, nie?
Ja w ogóle pamiętam twojego tatę jeszcze, wiesz, z tych moich lat, gdzie ja chodziłem po prostu jeszcze tam na piłkę nożną gdzieś tam oglądać, no jak mieszkałem na przykład w Katowicach, to wiadomo, na Stadion Śląski się chodziło, znało się te drużyny, bo to wtedy każdy żył tymi meczami, wiadomo, ja też się interesowałem piłką, także no znałem twojego tatę, nie, także lubiłem jego, że tak powiem, trenerską robotę i chyba w Lechu też był,
tak, dawno temu, no.
Takich troszkę, chyba w Amice Wronki, już nie pamiętam dokładnie, no,
w Amice grał.
O, no właśnie,
W Lechu był trenerem.
Znane nazwisko, także ja już po prostu wcześniej wiedziałem, nie? No. Także jak się dowiedziałem, że twój tata został trenerem, no to tylko się ucieszyłem.
No ja jak zobaczyłem później, bo EBEB wrzucił też właśnie, że było coś tam, że mnie pozdrawiasz czy coś, ja wrzucałem na Instagram do siebie, chłopacy moi kumple mi wszyscy zazdrościli, mówią, że jak to się w ogóle stało, że jakoś tam się o mnie w ogóle dowiedziałeś, nie? Więc mi bardzo,
tak, ale
bardzo
główny, miło tak, mi było. Tak, ale właśnie głównym takim, że tak powiem, inspiratorem tego był właśnie EBEB, bo on mi tam podrzucał te twoje jakieś tam komentarze i tak dalej, gdzieś tam komentowałeś, także ja już tam później po prostu ci odpowiadałem, nie?
No, Nie, naprawdę, naprawdę właśnie, bo to tak właśnie wszedłem sobie na YouTube'a przed chwilą, rok temu był pierwszy filmik Lwowisko.
Tak.
I to właśnie był taki okres, nie, że to wszystko tak wypłynęło fajnie. A jak już przy piłce jesteśmy, bo mówisz, że się piłką interesowałeś, a ta sympatia twoja do Nottingham, skąd się wzięła?
Ja pamiętam kiedyś, jak chodziłem na judo, miałem 12 lat, to pamiętam Nottingham Forest, teraz mam już prawie 50 na karku, także pamiętam, jak Nottingham Forest wtedy, kurwa, zajebiście grało, było strasznie głośno o tej drużynie i to w Polsce, w Katowicach, wszędzie były napisy Nottingham Forest, te drzewka były praktycznie wszędzie. Jak wychodziłem z pałacu, bo trenowałem w Pałacu Młodzieży, to praktycznie wszędzie były te drzewka i mnie to zawsze zastanawiało, kurde, o co tu kaman, nie? Jakieś drzewka. No i kiedyś tam przeczytałem i dowiedziałem się, że to jest drużyna, która gra właśnie, oni wtedy właśnie grali w tym, w Lidze Mistrzów, bo to wtedy była Liga Mistrzów. To był 80, kurde, żeby ci nie skłamać, 80 rok. Nie, to było wcześniej, ale oni zdobyli, wiadomo, dwa te puchary, oni byli znaną drużyną, taką jak teraz, nie wiem, kurde, coś Manchester United czy coś takiego, wiesz, to była znana bardzo wtedy drużyna na ten okres, dlatego zainteresowałem się tą drużyną, po prostu cały czas śledziłem już od tego czasu tą drużynę, nie?
To ładnie, to, no jednak pamiętamy.
Wiadomo, później grali słabiej, ale tak czy inaczej to nie miało wpływu, jednak to zasłużony klub jest dla angielskiej piłki i w ogóle, no zawsze fajnie, tam dużo się tam rzeczy działo i kibice tam, no kibice to mnie po prostu zawsze rozpierdalali, zawsze. Oni byli wszędzie, wszędzie. Zawsze ich było dużo, zawsze byli głośni i w Anglii byli bardzo znani.
Wiedzieliśmy, że jakiś punkt zaczepienia musi być inny, bo w Londynie to tam masz 10 takich poważnych klubów, licząc tam i Fulham, i Palace, cała okolica jest wielka, nabita tymi klubami.
Miłem.
No właśnie. A do jednak z Londynu do Nottingham chyba tam jest ze 2,5 godziny drogi, nie? No to wiadomo, że jakiś musiał być chyba punkt zaczepienia inny, no i widzisz, Katowice nawet się zaczepiły do tego.
Ale to było tak. Oni naprawdę zdobyli dwa puchary Ligi Mistrzów, no to nie jest byle co,
nie? No to jeszcze
nie?
Jako Puchar Europy,
Teraz, nie wiem, Real Madrid czy tam Barcelona, nie? Nawet nie wiem, kto ostatnio zdobył ten puchar.
No, jako Liga Mistrzów Real, tak.
No.
A ile prawdy jest z tym, że twoim drugim ulubionym klubem angielskim jest Liverpool?
Znaczy kiedyś lubiłem tą drużynę, ale to tylko przez ten jeden mecz, co tam wygrali chyba. Ale to teraz nie jestem pewny. Był jakiś fajny jeden mecz właśnie w Lidze Mistrzów.
Milanem, i oni w finale.
Być 2005. Może. I nie wiem, czy...
3-0 wygrywali, 3-3 i w karnych.
O, dokładnie. No. To właśnie ten mecz wtedy, jak widziałem, kurwa, ten mecz, jak oni przegrywali, już wszyscy ich skazywali, to jakoś tak właśnie oglądałem ten mecz z takim zaciekawieniem, mówię, kurwa, w tej drugiej połowie, mówię, już nic nie zrobią, gdzie to 3-0, nie? A później taki koncert tam, kurde, zagrali, masakra. Ja nawet nie wiem, czy wtedy Jerzy Dudek nie bronił.
Tak, Jerzy Dudek, no.
No, popiec tylko na tej linii. No. To było Dudek, super, nie? To lubiłem tą drużynę, no ale to nigdy nie przebije Nottingham.
A skoro jesteśmy przy piłce nożnej, gdybyś dostał ofertę w jakiejś ekipie, żeby grać na Move Federation, zgodziłbyś się? Widzisz się tak czynnie, piłkarsko, na takim czymś?
Jasne, że tak, tylko kurde, szkoda mi trochę nóg, bo wiecie, jak jest w tych takich halowych meczach, bo tam nie wszyscy potrafią grać, nie? A wiesz, takie leć i bij na oślep, to wiesz, to jeszcze może się skontuzjować. Trochę bym się bał o nogi, bo jakby nie było, no teraz nogi to są bardzo ważne, a szczególnie u mnie, to bo ja lubię dużo chodzić na nogach, szczególnie jak walczę. I bałbym się o jakąś kontuzję, ale jakbym dostał jakąś fajną propozycję za jakąś fajną kasę, to może bym coś tam spróbował zagrać.
Ale z Freak Fightów masz jakieś zakazy, typu, że czegoś tam, na przykład, nie wiem, jakiś zakaz jazdy na nartach?
Nawet nie wiem, nie orientowałem się, jeśli chodzi o to, ale na pewno, gdyby była taka propozycja, to na pewno by nie było problemu. No,
to jeśli nie wiesz o żadnych zakazach, to może nie istnieją, lepiej nie wiedzieć, po co się interesować.
Jakbym poszedł na przykład na bramkę, no to wiem, żeby mi się nic nie stało. Jedynie mógłbym dostać piłką gdzieś w twarz.
No, pewnie tak. Gdzieś tam korkiem.
Tam do wesela się zagrali, ale gdzieś jakieś, wiesz, jakieś kontuzje, kolana, a ja też jestem taki hardy. Ja pamiętam, jak ja kiedyś grałem w piłkę, gdzieś tam chodziłem na jakieś tam, gdzieś coś trenowałem, to ja wiem, ja jestem taki hardy, kurwa, lecę. Taki obrońca byłem dobry, wiesz, zawsze gdzieś tam przepchać, popchnąć kogoś, wiesz, o co chodzi. Taki dosyć hardy byłem, jak ten, jak on się nazywa na obronie, Glik?
Tak. Glik, no. No, a Glik mocno się też interesuje tymi freak fightami, więc też na pewno cię cię kojarzy, bo wiem, że on tymi wszystkimi galami.
Tak jak Sławomir Peszko.
Jest zainteresowany.
Tylko że im brak odwagi, wiesz, to jednak jest MMA, a piłka nożna to się jednak bardzo dużo różni, nie? Aczkolwiek mamy przykład na przykład Tyburskich, nie? Gdzie oni zrezygnowali chyba z kariery bycia piłkarzami i przeszli na friki. I to im się chyba lepiej teraz opłaciło, bo no robią fajnie zamieszanie w tych frikach, bo dobrze im idzie i szczególnie ten Paweł, nie? Bardzo fajnie walczy i być może kiedyś zawalczy w jakimś tam w jakiejś większej organizacji typu sportowej, jak ASW, a może jakieś inne, nie?
Zostając przy frikach, ostatnio zazielenił ci się twój bilans, bo wpadła ta wygrana z Ludwiczkiem, którą tam obserwowałem prawie z oktagonu, także dobrze, że się udało zazielenić, chociaż nie masz takiego wrażenia z dystansu, że w walce z Filipkiem pokazałeś się lepiej, bo poszliście tam w mocne zwarcie, nie? Myślisz, że nie? Miałem wrażenie, że jednak poszliście na wymianę i trochę cię zawiodła może odporność na ciosy Filipka, że taka defensywa, ale tutaj trochę uciekania było.
Nie. Tu musisz rozróżnić, że to była walka w MMA, a jednak z Filipkiem było K1, także ja w K1 i tak musiałem się po prostu napierdzielać, bo to jest taka formuła. Idziesz, napierdzielasz się, tam nie ma szans, żeby gdzieś coś uciec albo coś takiego. Wiesz, w MMA jest tak, że nawet gdy przeciwnik napiera, to możesz to w każdej chwili wykorzystać, bo możesz mu wejść w nogi, możesz go obalić, możesz różne rzeczy robić, tak? A jednak w tym całym kickboxingu czy tam K1 nie ma czegoś takiego. Musisz cały czas się napierniczać, więc siłą woli z Filipkiem musiałem po prostu cały czas iść do przodu i musiałem się napierdzielać, nie? Także to po prostu wyglądało wizualnie lepiej, no ale MMA, ja się czuję lepiej w MMA, bo ja mogę wtedy pokazać wszystko, mogę pokazać większe skille, jakby wiesz, jakieś tam zapasy czy coś takiego. No z tym całym Ludwiczkiem było trochę zapasów, nie było parteru, no bo taktycznie nie mogłem go obalać, bo on był dużo cięższy. Wiadomo, że tam może bym sobie dał lepiej radę, chociaż przy tym jednym knockdownie, gdzie go tam znockdownowałem, to już był praktycznie podłączony i gdyby sędzia po prostu tej walki nie podniósł do góry, gdzie wydaje mi się nie było tam żadnego ciosu w tył głowy, aczkolwiek sędzia zareagował, że był jakiś cios z tyłu głowy, a mi się wydawało, że bije na ucho. Jeszcze tym bardziej go ogłuszyłem wtedy i widziałem, że już Ludwiczek po prostu ma dość, już złapał moją rękę, trzymał tą moją rękę mocno, silnie, żebym po prostu nie wyrwał tej ręki i żebym go nie uderzał, bo wiadomo, w MMA ground and pound kończy od razu po takim knockdownie, kończy roboty, także wydaje mi się, że ta walka by się skończyła o wiele szybciej. No ale sędzia go uratował, dał mu odpocząć 5 minut, chłopak tam jeszcze sobie pooddychał, ale i tak mu to
Ludwiczek
nic nie dało.
W tej walce zmarnował potencjał, który sam stworzył, bo kibice zaczęli go dopingować bardzo mocno w pierwszych minutach walki, a później, gdy zaczęła się ta przerwa, mija minuta, druga, trzecia, patrzyłem po siebie na trybunach, on nie reagował.
Ja w ogóle byłem, przekonany, że on po prostu nie przystąpi do tej walki.
No, tak to wyglądało, że naprawdę, do przesady.
Myślałem, że ten knockdown go po prostu na tyle by straszył, że no bo to różnie bywa, jedni po prostu już mogą zrezygnować z walki i no ja bym przegrał tą walkę, nie? W takiej sytuacji.
Generalnie zaskoczył cię taką szarżą ofensywną, on trenował ponoć 10 dni czy 2 tygodnie?
Nie, absolutnie. Wiesz, on był cięższy, był mały, więc tam kiedyś coś tam trenował, bo on się już przygotowywał do jakiejś walki na fejmie, także to są bzdury, ja wiedziałem o tym, że on już wcześniej się przygotowywał kiedyś, bo tam na fejmie miał walczyć, także on już wcześniej trenował, później miał jakąś tam przerwę, no i wiadomo, jak się dowiedział o walce ze mną, no to też zaczął trenować, także jakieś tam skille miał, a ten cały, to że on miał na przykład, że on tam kiedyś tańczył, 10 lat, to tylko mu pomogło w tym, że po prostu był szybki, zwinny, mały, wiesz jak to mały, to taka kuleczka, to oni przeważnie są tacy, kurwa, lecą, wiesz, my się byli doskonale przygotowani na to i plan w 100% się udał, także nawet szczerze powiedziawszy, to trochę mi go było szkoda, bo tam przyjął trochę tych ciosów, no. Miało być 8, było trochę więcej, ale były to mocne ciosy, możesz mi naprawdę zaufać, że to były bardzo mocne ciosy. Aż w szoku byłem, że to wytrzymał, nie? Chociaż po tym knockdownie już byłem pewny, że raczej będzie koniec, no ale sędzia go uratował.
No też.
Także jeszcze jak wracając do tej walki, no to on nawet nie po walce od razu pojechał do szpitala, bo tam było podejrzanie jakiegoś mocnego wstrząsu mózgu, nie? Także on nawet wywiadów nie dawał, tylko zjawił się chyba o drugiej czy tam o trzeciej w nocy w hotelu i tam chyba jeden wywiad dał Kaniewskiemu.
No to.
No.
Tak, Kaniewskiemu dał wywiad, mówił, że oczekiwał.
Mówiłem, że nie kraszę, ale co zrobić? No taki to sport. No, tu nie ma, tu już nie ma litości, nie? Także to jak chodzisz do klatki, to musisz się liczyć z tym, że tam się wszystko może stać.
Co mówisz, Mati?
Mówię, że Ludwiczek dał wywiad, że mówi właśnie, że tlen łapał, nie? Przez te 5 minut.
Aha, no to domyślamy się, że to tam nic go nie bolało.
Tlen łapał, ale też mówił, że też nie wiedział, co się tam z nim działo po tym lockdownie, że go uratował trochę sędzia. Sam to mówił nawet.
Pomówmy, Daro, chwilę ogólnie o twojej całej liście walk, bo 2013 rok, z tego co pokazują tutaj źródła, jeśli mówimy o tych walkach notowanych przez te wszystkie różne angielskie strony. 2013 rok, 20 kwietnia, czyli zaraz 10 lat, walka z Kamilem Ksepką. Czy to był faktycznie taki debiut? Później widzimy 14 rok, 15, ciągle tak. Coś było, to 2013 się tak. Zaczęło. Czyli miałeś wtedy rocznikowo 40 lat. W jaki sposób trafiłeś tak późno do tego świata?
Wiesz co, ja wcześniej trenowałem. Ja trenowałem BJJ, ja trenowałem submission fighting. Wcześniej, tak jak ci mówiłem, trenowałem judo, boks trenowałem tam kilka lat, 2-3 lata i to wszystko tak, wiesz, to się tak, nigdy nie chciałem walczyć, po prostu jakieś, okej, lubiłem walki takie typowo, na przykład w grapplingu, gdzieś tam w kimonach, coś tam lubiłem startować gdzieś, nawet zdobyłem jakieś tam, powiedzmy, trzecie miejsce w tych zawodach, w zaawansowanych, gdzie po prostu nawet, można powiedzieć, tacy zawodnicy jak Piotr Bagiński, czy trenerzy, no oficjalnie trenerzy klubów startowali w tych zawodach, zająłem trzecie miejsce, także lubiłem parter, lubiłem BJJ i takie coś mnie bardziej interesowało. Nie chciałem walczyć tak typowo w MMA, bo ja widziałem co na tych galach, spotkałem się z tym wszystkim, te uderzenia, to wszystko, troszeczkę mnie to odciągało od tych walk, ale mówię, kurde, już w tych właśnie, jak dostałem pierwszą propozycję, pamiętam walki, to nie była walka jeszcze zawodowa, to była półzawodowa walka, którą przewalczyłem z Piotrem Kalenikiem, obecnym zawodnikiem pro. Była to walka na zasadzie takiej półzawodowej, ale już były 5-minutowe rundy i pamiętam, wtedy to była moja pierwsza taka walka, gdzie się spotkałem właśnie z MMA. I on wtedy nie zrobił wagi, miała być walka do 93 kg, Kalenik nie zrobił wagi, ważył około 100 kg, się okazało na wadze, ja ważyłem niecałe 90, czyli ważyłem gdzieś 89 kg, no ale co, no przyjechałem z Katowic do Białegostoku, kurwa tyle żeśmy godzin jechali, mówię, no co, no nie ma co się pierdolić, trzeba wchodzić do tej klatki i trzeba się bić, nie? To co prawda wtedy nie było jeszcze klatki, był to ring, no ale no co, weszłem do tej klatki, biłem się, w stójce miałem nawet dużą przewagę, no ale jak chłop na mnie wpadł, no to już było po mnie, nie? Już nawet nie było miejsca, żeby gdzieś uciec, bo jak siadł tą masą na mnie, to już było kraszet. No ale nic, no wziąłem walkę, przewalczyłem, to było jakieś doświadczenie dla mnie, także no cóż, no w amatorstwie zawsze można przegrywać, gorzej jak się przegrywa w zawodostwie, no bo to już się wlicza do jakiegoś tam bilansu.
Tak jest. Nie? Walczyłeś w różnych federacjach, aż w końcu trafiłeś do tych najważniejszych freakowych. Kto cię pierwszy...
A jeszcze ci przerwię, sorry, że ci przerwię, bo o tej walce, co ty mówisz, to była walka z Kamilem Ksepką, to była moja pierwsza zawodowa walka i to już było na takiej oficjalnej gali też w Białymstoku, to było na PL MMA, bo to było pod właśnie Mirkiem Oknińskim, ale że to było się odbywało w Białymstoku, bo to takie filie były różne, ale to było na PL MMA i pamiętam, to była moja pierwsza walka zawodowa i tam było, to było strasznie ciężkie przeżycie dla mnie, bo ja nigdy nie przywalczyłem takiej pełnej rundy 5-minutowej, gdzie nie miałem wtedy takiego doświadczenia stricte takiego stójkowego i z gościem się napierniczałem przez całe 5 minut. I do drugiej rundy wyszedłem już, kurwa, taki obity, że gościa widziałem potrójnie, poczwórnie. Mówię do trenera, mówię, trenerze, mówię, kurwa, ja wejdę do tej rundy, ale mówię trenerowi oficjalnie, że ja gościa widzę potrójnie, nie?
Gdzie celować?
Taka była runda mocna, żeśmy się tak nawalali po mordach przez te 5 minut, że ja ledwo co widziałem gościa, naprawdę, nogi miałem po walce tak obite, że w ogóle nie byłem w stanie chodzić. Nie były to połamane nogi ani nic uszkodzone, ale tak były mocno obite, że ledwo co po prostu nawet chodziłem, bo praktycznie w ogóle nie chodziłem po tej walce, chyba przez ileś tam godzin. Także w drugiej rundzie, jak weszłem do niego, to widziałem gościa potrójnie czy tam poczwórnie. Jak mi gość wypłacił bombę, no to od razu było KO, nie? Także to było moje takie, to była moja taka pierwsza walka zawodowa, gdzie spotkałem się naprawdę z takim typowym fightem, takim już pro.
Mateusz?
Mhm. I no i tą walkę przegrałem, ale to było w drugiej rundzie, nie w pierwszej. Także ja to, co tam piszę, to wiesz, to bzdury po prostu.
No nie? Właśnie.
Do dzisiaj mi tego nie zmienili.
No właśnie tak patrzyłem, że ciągle to R1 wszędzie wpisują. I myślałem, że ta walka może z Ludwiczkiem była w sensie pierwsza, bo jak wygrywałeś wcześniej też walkę z Harasiem, to też w pierwszej rundzie. I tak mówię, no w końcu wyszło do drugiej, ale tu widzę, że błędy są w tych stronach też. No tak to jest.
Tak, tam jest dużo błędów i ludzie się tym sugerują, dlatego jest dużo tych takich pojebanych komentarzy, że wszyscy, no wiesz, jak ktoś czyta, że ja przegrywam walki w pierwszej minutach, 20 sekundzie, no to co sobie mogą pomyśleć, nie? To samo się nasuwa, ale tak jak mówię, no nie, nigdy to nie było skorygowane i no trudno, no co zrobię? To nie są moje strony i ja na to nic nie poradzę, ja tylko mogę powiedzieć, jaka jest prawda. Nie?
Mateusz pewnie zaraz zapyta trenera Oknińskiego, o którym wspomnieliśmy, ale ja jeszcze dopytam jeszcze raz, jak trafiłeś na ten najwyższy poziom freaków, czyli do Fame MMA, walka z Marcinem Neumannem, kto cię jakby pierwszy zauważył z tych innych federacji, bo wcześniej walczyłeś w różnych?
Było to tak, ja z Marcinem miałem taki kontakt, pisaliśmy do siebie po prostu jakieś tam SMS-y, ja mu tam zawsze jakieś tam, miałem z nim taki kontakt typowo taki właśnie przez Facebooka, zawsze mu tam życzyłem dobrze, bo widziałem, że mu nie idzie w tych walkach, zawsze tak starałem się go jakoś, jako tako fan po prostu, starałem się mu jakoś tam go zdopingować zawsze do lepszych jakichś tam występów, jakieś tam filmiki wysyłałem, no a że ja byłem po walce z Kołeckim, no to był taki moment, że tam Marcinowi wypadł zawodnik, nie pamiętam kto to wtedy był, i to było na Fejmie, no i ja po prostu z tego, że cały czas byłem z nim w takim dobrych relacjach, w takim kontakcie, zaproponowałem mu walkę po prostu, jeżeli ktoś mu tam wypadł, a też miałem trochę tych walk na koncie, jeszcze byłem po walce z Kołeckim, bo to z Kołeckim się był chyba
2017. Chyba.
No, dokładnie. I mówię mu, że biłem się z Kołeckim, nie? Że mogą po prostu wziąć to pod uwagę, no bo Kołecki to kurwa to nie jest byle kto, tak? To jest mistrz olimpijski i że po prostu w ten sposób, jeżeli by się zgodził na walkę, to może to po prostu podciągnąć, że ja biłem się z Kołeckim, nie? No i po prostu tak zaklepali to, no były to jakieś takie tory, które doprowadziły mnie do tego, że tą walkę dostałem, nie?
Pytasz o trenera Oknińskiego, czy...
Wiesz co, jeszcze mam pytanie akurat takie z Twittera odnośnie walk, bo no, zapytał no, nas no, Gennaro Sebastano, nie wiem czy kojarzysz Darek z no, Twittera, wielki fan, i mówi tak, czy gdybyś nie poszedł po tego tak tarowa w walce z Molakiem, to byś go skończył w stójce?
Ale to jest takie, wiesz, gdyby. Słuchaj, jeżeli ja gościa napierdalam całą rundę i sędzia mi tego nie przerywa, to już po prostu zgłupiałem. Ile możesz gościa napierdalać? No powiedz, weź sobie na worku, napierdalaj sobie przez minutę. Ja gościa napierdalałem prawie przez 2,5 minuty. Napierdalałem w stójce, w parterze, dostał bombę, leżał na ziemi, weszłem w niego w dosia, zacząłem go napierdalać. Podniósł walkę, znowu dostał bombę, pod klatkę, znowu go napierdalam. Gość robił cały czas takie coś, tak się bronił. Moim zdaniem to już jest powód do przerwania walki. Sędzia po walce stwierdził, że on tej walki nie przerwał tylko dlatego, a mógł to przerwać dwa razy, co się sam przyznał na wywiadzie. Powiedział, że on po prostu nas brał jako najlepszych zawodników tej gali i najbardziej byliśmy do niej przygotowani. Ale kurwa, co to ma wspólnego z walką? Co to ma wspólnego z walką? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli gość jest napierdalany, no tak, ile możesz gościa napierdalać? Przecież mi go było szkoda po tej walce. Przecież on ledwo kurwa to
jest
stało.
Ten sam case, co nieraz mówią, że sędziowie piłkarscy nie dają czerwonych kartek w 10 minucie, bo popsują mecz. Gość był dead.
On mi mówi, kurwa Darek, ja już byłem dead. No normalny dead. On nawet po tym i mówi, kurwa. I on wygrał tą walkę tylko dlatego, że ja zrobiłem błąd. Poszłem po tego taktarowa i on mi po prostu mnie uderzył w skroń. I w skroń jak ktoś cię pierdolnie, to nie masz szans. Nie ma szans, bo nie wiesz, co się dzieje. W skroń można nawet zabić. A taki, za przeproszeniem, pojeb jak, kurwa, wywiór tego jeszcze mi tam próbował coś tłumaczyć, że nigdy w życiu nie da się, kurwa, znokdałdować czy tam zrobić KO na takim uderzeniu. No, kurwa, dostał teraz w łeb od Alana, to teraz przynajmniej wie co to jest dostać taką bombę na łeb. Jeszcze dostał znowu.
No, to była.
No, ale to już kim wiem. I wkurzyłem się na sędziego, rozmawiałem z nim, on tam nawet w wywiadzie się przyznał do tego, że to był jego też jakiś tam błąd, bo mógł tą walkę przerwać dwa razy, no ale nie zrobił tego dlatego, bo myśmy byli najlepiej przygotowani, no ale ja kurwa nie rozumiem co z czym, co do czego. To nie ma nic wspólnego, jeżeli gość dostaje całą rundę, a nie podejmuje walki, powinna być walka przerwana. Czasami widzicie jak jest, jest uderzenie, gość jest na ziemi, dwa, trzy ciosy, czy tam cztery, sędzia przerywa. Ale to są friki, to też powinno być wzięte pod uwagę. Nie?
Marcin Najma zawsze powtarza, że walkę z Saletą mu podnieśli z dosiadu i to zaważyło.
No tak, wiadomo.
No to też już w ogóle, to było, to wiesz, każdy kto się zna MMA to już, no niestety, no. To są błędy, za które no niestety zawodnicy płacą. Nie płacą sędziowie, tylko zawodnicy płacą. Nie?
No tak jak w piłce. Ale dobra, jak jesteśmy przy Twitterze jeszcze, kolega Sancho nas pyta, znaczy się ciebie pyta, Marcin Najman czy Jacek Murański, kto twoim zdaniem
znaczy,
jest lepszym zawodnikiem?
Jeśli chodzi o same umiejętności, to Marcin Najman.
Tylko czy jeśli by walczyli, Jacek Murański ma sporą odporność na ciosy.
Tak
nie?
Mi się tak wydaje, że chyba bez porównania.
Są dwie rzeczy, bo wiesz, ktoś jak jest dobrze przygotowany technicznie, to nie oznacza, że akurat wygra walkę, tak? Bo w walce się liczy się wszystko, liczy się głowa, liczy się dynamika. Dużo rzeczy ma wpływ na walkę, także czasami w tym dniu możesz się na przykład źle poczuć i już ta walka ci też nie pójdzie. To zależy, kurwa, naprawdę wszystko musi się zgrać w tym dniu, ale jeśli chodzi o samą technikę, to wiadomo, Marcin jest od niego dużo lepszy, bo jego kiedyś trenował, to pamiętam do walki ze mną, on trenował w bardzo dobrym klubie pod opieką trenera Hepczyka. To jest bardzo dobry trener, wyszkolił bardzo dużo zawodników, naprawdę gość się zna na MMA, on się tam Najman bardzo dużo nauczył, bardzo dużo się nauczył. Ja miałem tego pecha, że właśnie jak on walczył ze mną, to on tam właśnie miał te treningi.
Tam później trener Herczyk później tak. Kasiuszowi nogę wykręcił, nie? Że w gipsie ta noga skończyła. A jak jesteśmy przy tym, przy Twitterze, to ostatnie pytanie, jeszcze wracając do piłki. Czy Brennan Johnson jest już gotowy na transfer do klubu Big Six? Pyta nas kolega Michał.
Kurwa, mam nadzieję, że nigdy nie odejdzie od nas, no ale jak odejdzie, no to co? To co nic nie zrobimy, no taka jest po prostu kolej rzeczy. No, już nie jeden dobry zawodnik odchodził. Lewandowski na przykład, czy z Bayernu poszedł do Realu. No zawodnicy...
Do Barcelony.
No, czy tam, sorry, do Barcelony. No zawodnicy chcąc się rozwijać muszą iść do lepszych klubów, tym bardziej jeżeli Nottingham spadnie, a nie daj Boże, oczywiście wierzę, że się utrzymią. Jak spadnie, no to wydaje mi się, że szkoda takiego zawodnika, żeby walczył, żeby grał w tym Championship, jeżeli ma naprawdę dobre umiejętności i jakąś tam przyszłość przed sobą, to też ja na przykład życzyłbym mu jak najlepiej, niech idzie, nie gra w lepszym klubie, no wiadomo, nie. Ale to tylko pod warunkiem, że Nottingham spadnie, bo jak Nottingham się utrzymie, to cały spokojnie może grać w Nottingham.
No dobra, to mamy Twittera obskoczonego i Tomek mnie tutaj podpuszczał o trenera Mirka. Ty trenowałeś u trenera Oklińskiego?
Czy trenowałem u... Tak, trenowałem do walki z Najmanem, ale to było raptem 2 tygodnie. A wcześniej tylko tak przyjeżdżałem, powiedzmy, gdzieś tam potrenować, ale to tak było 1-2 dni. Gdzieś tam do Piotrka Świerczewskiego tam jechałem na pomóc mu tam w przygotowaniach. Taki byliśmy w takich dobrych relacjach, o tak powiem, o w ten sposób. Ale...
No dobra, a o Piotrku mówisz. Piotrka też znam, też u taty grał w Lechu właśnie. A skąd wynika ta twoja chęć walki z Piotrkiem?
Znaczy ja ci powiem tak, troszeczkę za daleko poszedłem z tym Piotrkiem, bo tak było to też taki impuls innych osób, że tak powiem, wpływ innych osób, żebym z nim zawalczył. Dobrze sprawy nie przemyślałem i teraz żałuję i powiem szczerze, że nie chcę tej walki, żeby była, bo raz, że trenuję, bardzo szanuję Mirka Oklińskiego, jest to facet, który też dużo mi pomógł, on też, mam do niego wielki szacunek, bo to jest gość, który mi pomógł wtedy właśnie w tych przygotowaniach z Najmanem. Nigdy mu tego nie zapomnę, bo zachował się bardzo fajnie, jako jedyny trener w Polsce. Mogłem mieć innych trenerów, ale oczywiście jeżeli zgłosił się Mirek, to nie mogłem odmówić. Oczywiście to też było za namową braci Oleksiejczuk, którzy chcieli, żebym po prostu tam przyjechał do nich i tam przeprowadził z nimi ten obóz. Także bardzo Mirka szanuję i nie chciałbym po prostu nigdy walczyć przeciwko niemu. Bo wiadomo, no różnie by się to mogło zdarzyć, a druga rzecz jest taka, że Mirek też bardzo dobrze mnie zna. zna moje wady, zna moje zalety, wie jakim jestem zawodnikiem, także mógłby to spokojnie wykorzystać.
A tym bardziej ci powiem, bo teraz znalazłem w internecie przed pierwszą walką Piotrka, jak tam walczył w tym Freak Fight Federation, coś takiego Polsat wydawał. Tutaj jest 10 walk Piotra Świerczewskiego. Jest tak, wygrana z weteranem ringów z Wiednia w Dębicy. Uderzył tam jednego na jakimś turnieju towarzyskim, piłkarskim, takim charytatywnym. Uderzył jakiegoś gościa. No tak patrzę po walkach Piotrka, z reguły wygrywał. Nawet z policjantem miał starcie w Mielnie. Kiedyś nawet była sytuacja, której wracał kiedyś Lech Poznań z meczu w Szczecinie i Piotrek przydzwonił jednemu z kibiców Pogoni, którzy ich tam obrażali. Więc Piotrek parę tych walk ulicznych też stoczył. A chyba najpopularniejsze, taka z największym, to
ja wiesz co, no, grał w reprezentacji. W reprezentacji ja grał, też pokazywał.
No tak, tak, no, ale wiesz, on miał starcie z Zinedine Zidanem.
No, dokładnie.
Raczej... Przydzwonił mu łokciem, więc to by była naprawdę ciężka walka, myślę, dla ciebie, bo dla każdego zderzyć się z Piotrkiem, to myślę, że nic przyjemnego. Tym bardziej, że on jest taki miły, uprzejmy facet, wydaje się, fantastyczny człowiek, nie? Piotrek Świerczewski.
Tak.
Ale myślę, że żeby było na pewno nieprzyjemnie się z nim bić.
To znaczy, tak jak mówię, no, tu nie chodzi o samego Piotrka Świerczewskiego, bo ja z nim sparowałem nieraz, bo tam jak kiedyś on tam walczył właśnie z tym Collinsem całym, to z którym ja też miałem notabene walczyć, ale oczywiście Collins się mnie przestraszył, zesrał się po prostu, nigdy się do mnie nie odezwał, tam robiłem na niego te filmiki robiłem i byłem nawet w stanie jechać właśnie Piotrkowi pomóc w przygotowaniach, sparowałem z nim, także wiem, co Piotrek umie, na pewno jeszcze się musi dużo uczyć. Powiem tak, to nawet dzisiaj Mirek wspomniał na wywiadzie, że tam raz mnie udusił, chyba nawet założył mi gilotynę. Tylko jak to było, ja przyjechałem prosto z lotniska do Mirka i bez rozgrzewki weszłem na salę i mówię, Mirek mówi, to chodź zrobicie sparing, nie? Ja mówię, ale trenerze, kurwa, ja jestem bez rozgrzewki, jak, nie? Dobra, zróbcie. No i zrobiliśmy, kurwa, sparing. To było bez uderzeń, same zapasy i grappling, nie? No mówię, no to dobra, no. No i tak żeśmy się spichli, ja go tam przycisłem go do ściany. Oczywiście kark nierozgrzany, gdzieś tam chciałem mu wejść do nogi, obalić go i on fajnie wtedy założył mi tą gilotynę. Rzeczywiście gilotyna weszła, wygrał zajebiście, no i super. No i później był drugi trening, na który ja już przyjechałem, bo byłem też później, wiadomo, drugi trening był on chyba na godzinę wtedy 18. To było dawno, ale pamiętam i wtedy już normalnie się rozgrzałem. No i zrobiliśmy sparing już taki normalny, no to nie było co szukać. To po prostu Piotrkowi jeszcze dużo brakuje, wtedy dużo brakowało do mnie, technikę miał słabą jeszcze wtedy, no i robiłem go jak chciałem, no ale to tak jak mówię, no wydaje mi się, że teraz nie miałbym raczej z nim problemu wygrać, bo jednak uważam, że ja dużo poszedłem do przodu, a tak najbardziej dużo poszedłem do przodu przez to, że przy 5 lat robiłem zapasów. Zapasy z takimi gościami, którzy mieli do czynienia z Khabibem, którzy się razem z nim wychowywali za dziecka i oni mi dużo pokazali, jeśli chodzi o zapasy, a do tego doszedł dobry boks, który też już kilka lat robię i to robię z bardzo dobrymi bokserami. Także nie wydaje mi się, żeby tacy zawodnicy po prostu byli jakimś tam zagrożeniem dla mnie, nie?
Mm-hmm. A jest ktoś taki ze świata sportu, ale nie free fightu, z kim chciałbyś się zmierzyć w oktagonie, czy raczej nie szukasz takich przeciwników?
To znaczy tak, ja ci powiem, jestem w organizacji freakowej i to też ode mnie nie zależy. Ja tam swoje nazwiska oczywiście mam. Chciałbym kilku tam ludzi wyjaśnić, ale nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby to byli ludzie znani, którzy mieli jakąś tam swoją, że tak powiem, medialność, bo wiadomo, za tym też idą finanse. Nie chciałbym się bić z ludźmi, z takimi randomami, gdzie tam obrażają mnie tam gdzieś w internecie, wiadomo, i zapraszają na różne sparingi i tak dalej, bo to oczywiście mija się z celem. ale na przykład z takimi ludźmi jak pokroju na przykład piłkarzy jak Glik na przykład, gdzie jest bardzo znany, jeśli chodzi o występy w reprezentacji, i przez sam wywiad, że kiedyś on mówił na przykład, że chciałby spróbować, bo to mi się nie wzięło kurwa tak nagle, że ja wyzywam ludzi, Glików albo innych tam piłkarzy, po prostu to było wzięte z tego, że on kiedyś sam przeprowadził taki wywiad i powiedział na tym wywiadzie, że bardzo chętnie kiedyś po zakończeniu kariery chciałby się czymś takim spróbować, nie? Więc ja jak najbardziej, że ten rekord był taki słaby, jest jaki jest, no to wtedy lepiej takiemu zawodnikowi na przykład zmierzyć się z taką osobą jak ja, no bo wiadomo, nie dają mu gościa, który ma kurwa bilans 10-0 czy tam 8-0, wiadomo.
No tak. To... A tym bardziej, że Kamil podobnych gabarytów, nie? Do ciebie
podobny,
też
kawałek. Jest podobny, jest hardy, jest obrońca, też ma charakter, także wydaje mi się, gdyby on był w normalnych takich przygotowaniach, takich pod MMA, gdzieś 2 miesiące, gdyby dostał taki okres przygotowawczy, to mi się wydaje, że on by był dobrym takim kurwa zawodnikiem, nie? Z tym charakterem, co ma, to mi się wydaje, nawet fajna walka by była.
Na wspomnianym streamie Wardęgi i Boxdela ludzie się zastanawiali na czacie, tak przez pół minuty, z kim teoretycznie by cię widzieli, żeby to było emocjonujące, powiedzieli, że z Bagietą. Tylko, że Bagieta ma długi kontrakt prime'owy na kilka walk i pewnie to jest nie do rozwiązania, ale czy widziałbyś coś takiego?
Ale to bardziej mi chyba chodziło o konferencję chyba, o rundki, o coś takiego, no bo sama walka, no to... Znaczy ja nie mówię, że ja jestem jakimś tam kurwa, jakimś tam Bóg wie jakim fighterem, bo nie jestem, ale mam swoje umiejętności i że wiem, że takich zawodników to musiałby mieć 3 w klatce. Musiałby to być Bagieta, Olejnik i ten Rabualini, czy jak mu tam jest. Ich 3.
Albo Jaś Kapela.
Albo Jaś Kapela. No 3 musiałoby być na mnie, no bo nie ma się co oszukiwać. No. Co ja bym z tym biednym, kurwa, Bagietą robił w tej klatce?
A to w sumie MMA VIP mogłoby zrobić taką walkę 3 na 1.
Widzieliście ostatnio walkę Bagiety, jak dopóki nie dostał bomby na łeb, jak się zachowywał?
Nie pamiętam, szczerze
powiem. No to była tragedia. To była tragedia. To po prostu widać, że on po prostu w ogóle ciosów nie lubi przyjmować i widać, że w życiu nie miał nigdy porządnego sparingu takiego, nie?
No to jednak jakby spoza walk, nie? Osoba też, no tak to trzeba przyznać.
No, dokładnie. Więc... Znaczy nie, no on coś tam trenuje, jakiś parter, coś tam trenuje, jakieś pojęcie, bo nie można też mówić, że nie ma pojęcia, bo z tego, co tam do mnie słychać doszło, to on tam jakieś nawet brazylijskie coś tam trenuje, jakiś tam parter robi. I to nawet mu tam w miarę dobrze idzie, bo on tam z tymi takimi właśnie śmiesznymi zawodnikami jak Robalini, to on tam pokazał, że tam może zadusić czy coś, także no z czegoś się to bierze. Ale tak stójkowo, jeśli chodzi o takie typowo bicie jak w MMA, już wiesz, takie jak K1, no to raczej co ja bym miał z nim kurwa robić? W szachy grać.
Do jakiego wieku widzisz się w oktagonie? Bo w sumie można powiedzieć, że być może najlepszy przed tobą dopiero, jak teraz ten kontrakt się zaczyna z High League'iem, który jeszcze nie trwa tam powiedzmy, nie wiem, 3-4 lata.
No nie, no ja tak szczerze powiedziawszy, to jakieś takie przebudzenie mam teraz. W ogóle na tych treningach jakoś tak no, dobrze mi idzie. Widzę na tych sparingach, że daję sobie rady. No kiedyś było z tym ciężko, bo ja miałem na przykład ciężko się przestawić z tego parteru na tą stójkę, nie? Bo większość na przykład taka baza dobra pod MMA to jest albo boks, albo zapasy. Mi tego brakowało, ja nie miałem tej bazy takiej typowo zapaśniczej i z boksu. Ja miałem typowy grappling. To tacy zawodnicy, którzy przychodzą z parteru, oni mają ciężko się zaadaptować w MMA, bo do ciosów trzeba się przyzwyczaić. Trzeba się umieć zaadaptować ciosy, bo to wiesz, nie każdy sobie może pozwolić na przyjęcie jakiegoś ciosu albo nawet nie jest w stanie, nie? Jeżeli to opanujesz, ten strach mentalny i tak dalej, to wtedy i dobrze ci idzie w tej stójce, to wtedy możesz się napierdalać, nie? Ale jeżeli nie masz, nie jesteś odporny na ciosy i tak dalej, to nie masz co w tym sporcie szukać, nie? A ja miałem przez to, że nie miałem tych takich treningów typowo stójkowych dużo, to dopiero później zaczynałem to robić i dosyć dużo też przyjąłem na tych sparingach, kurwa. Nieraz tam byłem podłączony i to też wychodzi z czasem, nie? Także no nie jest to łatwy sport i jeżeli ktoś po prostu nie ma, nie kocha tego, nie lubi, nie interesuje się MMA i tak dalej, to lepiej niech to nie chodzi, bo to nie wchodzi z butami, bo to jest naprawdę ciężki sport. Ludzie nawet nie mają pojęcia, jaki to jest ciężki sport. Nie? Łączyć to wszystko, każdą jedną dziedzinę połączyć w MMA. Nie? Jeszcze wejść do klatki, jeszcze mierzyć się z tym wszystkim, z tym całym otoczką, co tam jest. Nie? Z tym stresem i tak dalej.
Mhm. No robi to.
Bo dla mnie, jeżeli ktoś wchodzi do klatki, to już wygrał, naprawdę. A jeszcze, jeżeli tam się pokaże w iluś tam procentach, w 30-40%, bo nigdy nie pokaże tych swoich skilli tam w 100%, to jest naprawdę dobrze, nie? Mhm.
No robi to wszystko wrażenie w formie oprawy i tego, bo teraz byłem w sumie na tym Heiligu pierwszy raz na gali freakfightowej, to się nie dziwię, że ty tam może jak tym tunelem się tam przechodzi do tym przejściem do oktagonu, nawet jeśli to jest dość krótkie jak spotku. Zamykając temat freaków, czy zgodzisz się z takimi opiniami, że jesteś maskotką taką freakfightów? To nie musi być koniecznie złe określenie, tylko taki człowiek, który trochę przyjdzie, rozluźni atmosferę, nawet jeśli podymi, to jest takie trochę też pozytywne w pewnym stopniu. W sumie zawsze coś się starasz tam, jakąś nałożysz coś na głowę i tak dalej. Boxdel z Wardęgą rozmawiali o tym, że być może dymy na konferencjach freakowych pójdą nie w stronę typowego obrażania się przekleństw, tylko w stronę wymyślania kontentu, czyli jakichś przebieranek, więcej prezentów i tak dalej. Czy ty się w tym wszystkim dobrze odnajdujesz, czy się zgadzasz z tym, że jesteś taką maskotką?
Znaczy ja przede wszystkim przychodząc do gal freakowych, miałem to na myśli, żeby po prostu robić takie już te show, taki ten performance, więc ja mam duży dystans do siebie i ja byłem na to przygotowany, że ja tak będę robić. Także głównie mi zależało już nawet nie na tych samych walkach, tylko na tym, żeby skupić się, robić performance dla ludzi, żeby się to ludziom podobało. I to na tym mi najbardziej zależało, bo gale freakowe, organizacje freakowe muszą mieć takich ludzi, żeby po prostu czymś zainteresować tych ludzi, nie? A wiadomo, że nie możesz robić to, co inni, nie możesz powielać tego, tylko musisz coś swojego wymyślić. Więc ja poszedłem w taki content. I mi się wydaje, że to się mi udało, ludziom się to podoba, a że jest różnie odbierany, no to już niestety nie mi oceniać. Wiadomo, są różni ludzie, różnie to jest odbierane. Ja natomiast uważam, że zrobiłem dobrą robotę, bo dostaję tysiące wiadomości dziennie, nie jestem w stanie odpisywać tym ludziom, jestem jakimś tam przykładem dla tych ludzi, ludzie trenują, chcą trenować, chcą się bawić, chcą robić show, to mi się podoba i tak to powinno być. I ja na przykład, tak jak mówię, ja mam dosyć duży dystans do siebie, ja to na przykład odbieram pozytywnie, chcę w tym być, ja się w tym widzę, ja po prostu, dla mnie to jest stworzone miejsce. Jak ja bym, kurwa, jakby tego nie było, tych gal freakowych, to naprawdę same gale zawodowe, to by nie było dla mnie, bo ja tam po prostu się nie umiem odnaleźć, tam jest za sztywno, tam ludzie są sztywni, tam panuje specyficzna atmosfera, tam wszyscy są poważni, każdy jest skupiony na wyniku. No powiem szczerze, mi się to nie podoba. Ja wolę coś tu, wiesz, coś się zaśmiać, pośmiać i tak dalej, żeby wprowadzić taki trochę, wiesz, show do tego, nie?
No wiadomo, target wiekowy odbiorców to zupełnie przykład, inny.
Tak, i to na przykład różni Polskę od na przykład Anglii, bo w Anglii dużo takich zawodników, na przykład jak z mojego klubu, oni robią cały czas taki performance i to w takich zawodowych galach, nie? Michael Penge, on wychodzi w jakichś przebraniach, jakiś show i też to zauważyłem u niego właśnie, że to można połączyć w tych. No ale u nas to jakoś jest dziwnie odbierane, ludzie tego jeszcze nie rozumieją. Taki kraj, no co zrobić.
Może to wszystko jeszcze przed nami. Ostatnie pytanie, jak ci się żyje w Anglii? Ile lat już jesteś na wyspach i czy jak ta sytuacja jest? Bo słychać głosy, że teraz trochę dołek gospodarczy, że Indie wyprzedziły Wielką Brytanię, która spadła z 5 na 6 w świecie, ale czy jak ci się żyje? Jak to? Czy Brexit jakoś wpłynął na Polaków i na ciebie?
No powiem szczerze, że na pewno się dużo zmieniło, na pewno nie jest już to, co kiedyś. Jest tutaj drożyzna, dużo rzeczy też brakuje w sklepach, czasami, tak jak ostatnio na przykład nie było pomidorów, no dziwne rzeczy się dzieją, dużo ludzi tu strajkuje, różne grupy społeczne strajkują, nauczyciele, ostatnio lekarze strajkowali, no jest coraz gorzej w tym kraju, nie wiem z czego to wynika, nie mam pojęcia, bo na początku po Brexicie nie było takich problemów, to się zaczęło chyba, nie wiem, jakiś rok temu czy coś, już taki upadek. Ciężko mi powiedzieć, co się dzieje w tym kraju, ale na pewno nie jest to takie życie jak kiedyś, nie?
A ile lat już jesteś?
A jestem 7, prawie już jestem, no więcej już 7, no niecałe 8 lat, także mam jakieś tam porównanie, nie?
No dobrze, chyba wszystko. omówiliśmy, co chcieliśmy. Dzięki ci, Daro, że wpadłeś do nas za tę wizytę. Udało się
treściwie,
nie godzina 40 jak z Hubertem, Hubert to gaduła. Ty też, ale musieliśmy tutaj wszystko w ramach jakichś utrzymać i się chyba udało.
Tak, ekspresowe tempo zrobiliśmy.
No.
A Darek, jeszcze tak na koniec, kiedy możemy się spodziewać ciebie w oktagonie?
Jest, ale nie mogę zdradzić.
Czyli ten dobra, będzie dobra. Sierpień, wrzesień.
Czyli czekamy.
Będzie fame, pewnie w sierpniu High League, bo oni zwrotują, to chyba nie dadzą go dwa razy z rzędu, tak mi się wydaje. Chociaż kto to wie, niektórzy tam czekają.
Na pewno będzie głośno, bo ja już w swoim...
Ale głośno, już wiesz, kto będzie super, rywalem?
Ja wiem. No ale nie mogę wam zdradzić, bo to wiadomo, federacja...
Wskazóweczki jakieś nie można?
No nie mogę niestety, no to już kontraktowe sprawy, także no nie mogę nic wyjawić, ale będzie grubo, na pewno.
Dobrze,
będzie grubo.
No to bardzo dobrze. A za dzisiaj dzięki Daro, dzięki Mati.
Dzięki.
Trzymajcie się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Hej.